Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem w czasie przedświątecznym jest pan Łukasz Kapczyński, burmistrz miasta im. Glinojeck. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Panie burmistrzu, pierwszy jarmark glinojecki za nami. Jarmark oczywiście związany ze świętami Bożego Narodzenia. Proszę powiedzieć, dlaczego warto organizować takie spotkania?
Ja myślę, że mamy przed sobą pewnie święta, które najbardziej zbliżają ludzi i myślę, że właśnie ten świąteczny czas, ta magia, ta atmosfera związana z narodzeniem Bożego Dziecięcia powoduje, że jesteśmy tak naprawdę nastawieni bardziej na siebie. Tym samym, gdy patrzymy na to, czy warto być wspólnie i warto wspólnie realizować różnego rodzaju działania, to widzimy, że tylko drugi człowiek jest nam w stanie pomóc w sytuacji najbardziej trudnej. Ten magiczny czas to również czas wypieków, czas tworzenia wspaniałych rękodzieł. Jednocześnie, gdy widzimy, że są zaangażowane grupy formalne i nieformalne, to pan dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Wojciech Bruździński, wyszedł z założenia i z inicjatywą tego, aby ten jarmark też odbył się w glinojeckiej scenerii, wykorzystując jakby to, co mamy wokół parafii, czyli kościół parafialny i tą przestrzeń, na której mogliśmy poprosić wystawców o pokazanie swoich wspaniałych z jednej strony wypieków, z drugiej strony bombek, ale również aniołków, stroików. Wykorzystaliśmy wspólnie ten czas, wspólnie z księdzem proboszczem, z parafią, ale również z wystawcami, aby odbył się taki jarmark. On, jak to w naszej tradycji bożonarodzeniowej, odbywały się wcześniej wystawy, zarówno wielkanocne, jak i wystawy bożonarodzeniowe. Natomiast to była pierwsza taka impreza plenerowa. Też wykorzystaliśmy to, że mamy tę aurę białą, może nieco mroźną zarówno dla wystawców, ale była też gorąca herbata, gorąca grochówka, chociaż mogłaby ona się wydawać wcale nie najlepszą z perspektywy tej wigilijnej, o której myślimy, ale święta Bożego Narodzenia to nie tylko wigilia, ale również później potrawy różnego rodzaju, a zatem myślę, że możliwość wykorzystania tego, że są osoby, które są nastawione na drugiego człowieka, powodowało, że ten jarmark się odbył i w tym momencie oczywiście serdeczne podziękowania dla pana dyrektora, dla wszystkich pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, wszystkich wystawców, ale również szczególne podziękowanie dla księdza proboszcza, który właśnie za tę współpracę i za tę też dobre słowo, ale i za to, że mogliśmy wykorzystać tę przestrzeń, która jest wokół naszego kościoła parafialnego.
Panie burmistrzu, wspomniał pan o zimowej aurze, bo z tym związana jest kolejna niespodzianka dla mieszkańców, czyli otwarcie sztucznego lodowiska. Jeśli pogoda napisze, to kiedy ono ruszy?
Jeżeli pozwoli nam na to aura świąteczna, to będziemy chcieli otworzyć je na początku stycznia, być może nawet po świętach Bożego Narodzenia, ale to też wszystko zależy od pogody. Natomiast my jesteśmy przygotowani do tego, żeby to lodowisko otworzyć jak najwcześniej. Dzisiaj rzeczywiście jest to takie wydarzenie, które w pewnym sensie jest trudne do realizacji, bo oszczędzamy na energii elektrycznej, oświetleniu ulicznym, ale też wspólnie z radnymi, sołtysami wyszliśmy z założenia, że nie można wszystkiego zamykać. Też musimy dać naszym mieszkańcom możliwość aktywnie spędzania wolnego czasu, zwłaszcza, że po świętach, które w naszej tradycji związane są ze stołem, warto by było ruszyć się z miejsca i tej aktywności w postaci nie tylko spacerów, biegów, ale również jazdy na łyżwach.
Panie burmistrzu, to w takim razie na czym zamierza pan zaoszczędzić? Bo lodowisko będzie jednym z nielicznych w regionie poza Pułtuskiem i powiatem szasnyskim. Inne samorządy nie zdecydowały się na otwarcie tego miejsca rekreacji właśnie ze względu na koszty utrzymania. Na czym zatem pan zaoszczędzi? Bo takie wymogi samorządy mają w tej chwili.
Rozumiem moich kolegów samorządowców i też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako coś, że my jesteśmy lepsi, że my chcielibyśmy, a inni nie mogą. Natomiast też prosiłbym wszystkich, którzy chcieliby skorzystać, niech przyjeżdżają do Glinojecka, natomiast nie traktują swoich gospodarzy jako tych złych, dlatego że te wymogi są i na wszystkich są takie same, ale jednocześnie udało się jeszcze w marcu, w maju podpisać umowy. Wymieniliśmy oświetlenie uliczne na oświetlenie w postaci LED-owej praktycznie na terenie całego miasta w Glinojecku. To jest ponad 140 punktów świetlnych. Zmieniło się z technologii sodowej na technologię LED-ową, co nam da konkretne, znaczne jakby oszczędności w oświetleniu ulicznym. Ale jednocześnie ja uważam, że nie ma możliwości oszczędzania w inny sposób niż zdrowe myślenie. Wyłączamy też oświetlenie uliczne w tej porze nocnej, mając gdzieś z tyłu głowy bezpieczeństwo, mając i zmniejszenie tego bezpieczeństwa w tym okresie. Niestety liczymy się z tym, że musimy wykonać te ruchy tak, aby z jednej strony spełnić wymogi ustawowe i tym samym nie płacić kar, bo niestety jesteśmy jako samorządy też zagrożeni zapłatą kary administracyjnej, jeżeli te warunki nie zostaną spełnione. Natomiast licząc jakby co ważniejsze, wychodzimy z założenia, że ten obiekt, to lodowisko, czy boisko sportowe, czy hala sportowa, ona też wyciąga dzieci sprzed komputerów, wyciąga dzieci sprzed telewizorów, tabletów, wychodzi do drugiego człowieka, ten młody człowiek, i tym samym myślę, że to też jest oszczędność w domach naszych mieszkańców, do czego też, przypominam, jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani w naszych gospodarstwach indywidualnych.
Czyli wszystkiego na pieniądze nie można przeliczyć.
Ja myślę, że pieniądze w życiu są na pewno istotne, ale to nie one stanowią o tym, czy nasze życie jest dobre, szczęśliwe. Trudno jest żyć bez pieniędzy w ogóle, natomiast to nie one mają być celem w samym sobie, a jedynie ewentualnie środkiem do określonych celów.
Skoro mówimy o tych zadaniach samorządów, to otrzymały one nowe zadanie, czyli wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych. Ja wiem, że ten temat obejmuje samorząd glinojecki. Proszę powiedzieć, czy skorzystają na tych zasadach mieszkańcy i jak?
Patrząc na dodatkowe zadania, które się pojawiają, to od momentu agresji rosyjskiej na Ukrainę pojawiły nam się dodatkowe zadania związane z sprawami, szeroko powiem, ukraińskimi, bo to jest nadawanie PESEL-u, to jest wypłata dodatków, to są kwestie związane z dziećmi w szkołach i wiele innych elementów związanych z funkcjonowaniem obywateli Ukrainy na terenie naszego kraju, tym samym na terenie miasta i gminy Glinojeck. Pojawiły się dodatki osłonowe, pojawiły się dodatki węglowe, dodatki do innych źródeł ciepła. Ale również pojawiły się te dodatki, o których pani mówi, czyli te związane z rekompensatami do podmiotów wrażliwych, ale również do, w przypadku Glinojecka, mieszkańców, którzy są we wspólnotach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego i tych, które są zarządzane przez spółdzielnię mieszkaniową. Ci mieszkańcy mają utrzymaną cenę za dostawę ciepła na poziomie ustawowym, czyli ponad 103 zł 82 grosze netto, natomiast pozostała wartość wynikająca z taryfy, która powinna wynikać z ceny chociażby węgla, ale również innych kosztów związanych z funkcjonowaniem naszego zakładu gospodarki komunalnej, jest pokrywana przez rekompensatę. Cała ta procedura była bardzo trudna, bo my mieliśmy bardzo mało czasu, zarówno jako Urząd Miasta, jako podmioty wrażliwe, a przypomnę, to na przykład szkoły, czy to na przykład strażnica, ośrodek pomocy społecznej, między innymi, ale również Zakład Gospodarki Komunalnej miał bardzo mało czasu na to, żeby wystąpić o te rekompensaty do nas, a żebyśmy my mogli wystąpić do pana wojewody i po te środki sięgnąć. Tę różnicę wypłacamy my jako miasto, jako gmina, ale jednocześnie my wnioskujemy o te środki do wojewody. Na ten moment te środki otrzymaliśmy do końca 31 grudnia, natomiast te pozostałe środki, zapotrzebowanie na kolejne 4 miesiące, bo przypomnę, że ta rekompensata obowiązuje tylko w okresie ustalonym w ustawie jako okres grzewczy, czyli od 1 października do 30 kwietnia, i tym samym mówimy o tym okresie, jeżeli chodzi o te ewentualne rekompensaty, ewentualne zwroty, a to też przypomnę, związane jest z bardzo wysoką ceną węgla w momencie, kiedy były możliwe ogłoszenia ogłaszane przetargi. I my też czekaliśmy jak najdłużej z ogłoszeniem przetargu, żeby ta cena była jak najniższa. Natomiast dzisiaj widzimy, że te ceny nieco spadają, więc mam nadzieję, że te koszty funkcjonowania też nie będą tak wysokie. Natomiast my pamiętajmy z perspektywy mieszkańca, że jego cena za ciepło, ona się nie zmniejszyła. Bo ta cena za ciepło jest mniejsza, dlatego że my wystąpiliśmy najpierw o te rekompensaty. Może jest to nieco zagmatwane, nieco trudne i w tym okresie przedświątecznym ja się tylko cieszę z tego, że już mieszkańcy myślę, że odczuli to na swoich bezpośrednich rachunkach właśnie w tych opłatach za ciepło i dotyczy to zarówno podmiotów wrażliwych, jak i mieszkańców budynków wielorodzinnych.
Warto to podkreślić, że to nie są pieniądze, które do ręki mieszkaniec otrzymuje zasobów komunalnych, tylko po prostu nie ponosi kosztów w opłacie za mieszkanie.
Myślę, że to odczuwa.
To byłoby najlepsze w tych trudnych czasach, żeby odczuć fizycznie na opłatach. Panie burmistrzu, jesteśmy w takim czasie, kiedy samorządowcy na antenie naszego radia podsumowują ten rok. Proszę powiedzieć, co z założeń 2022 roku udało się zrealizować? Czy wszystko?
Możemy powiedzieć, że ten rok był z perspektywy oceniania na pewno udany, na pewno trudny, na pewno inny, bo tamten rok to pandemia, dzisiaj konflikt ukraińsko-rosyjski, który tak naprawdę dotyczy czy w pewnym sensie całej Europy, jak nie świata. To związane było również z galopującą inflacją, z środkami, których tak naprawdę nie dostawaliśmy w takiej wysokości, jakbyśmy pewnie chcieli, aby spełnić wszystkie nasze wymogi. No i tym samym ceny zarówno inwestycji, jak i usług, produktów poszły zdecydowanie do góry. Jednocześnie posiłkując się zarówno kredytem, jak i posiłkując się, co najważniejsze chyba, dotacjami zewnętrznymi, udało się zrealizować wiele, wiele inwestycji. Przypomnę, że kontynuujemy prace związane z rozbudową miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej. Udało się ponad 600 tysięcy w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczyć na działania związane w konkretnych wspólnotach lokalnych naszych miejscowości, sołectw, wsi wykonać. Oprócz tego drogi w miejscowości Kondrajec Szlachecki, w miejscowości powiedzmy szeroko Budy Rumockie, ale to jest odcinek od drogi krajowej 60 do Świetlicy Wiejskiej w Budach Rumockich, ulica Polna w Glinojecku. I myślę, że tak moglibyśmy w pewnym sensie jeszcze mówić o tych wydarzeniach inwestycyjnych. Natomiast ja chciałbym też powiedzieć, że nie mniej ważne dla nas były te wydarzenia społeczne, kulturalne, funkcjonowanie organizacji takich jak OSP, organizacji, które związane są też z funkcjonowaniem naszych obiektów kultury, szkół, obiektów sportowych i jednocześnie klubów sportowych, które są na terenie gminy, na terenie miasta. Z perspektywy naszego kryształu Glinojec, to też ważne dla nas wszystkich, myślę, że jest to, że kryształ zajmuje pierwsze miejsce po odbytej rundzie, więc tak w natchnieniu tego mundialu, który się skończył, to myślę, że też nasi piłkarze dali temu wyraz przez ostatnią rundę, wygrywając wiele spotkań i będąc na czele tabeli.
Będzie rekompensata za te sukcesy? Będzie coś na stadionie dla nich ekstra?
Ja myślę, że już w pewnym sensie został zrealizowany prezent, wymienione trybuny, ale to bardziej może dla kibiców, natomiast im więcej kibiców, tym zawodnikom na pewno też się lepiej gra. Natomiast też w klubie sportowym wymieniliśmy drzwi. Nasz klub też otrzymuje, nie tylko kryształ, ale i pozostałe jednostki klubowe również otrzymują takie środki, które służą rozwojowi, promocji sportu na terenie miasta, na terenie gminy. Dzisiaj piłka nożna to też jest pewnego rodzaju hobby. To jest też możliwość spędzania aktywnie czasu i to też ma bardzo wiele pozytywnych skutków. Natomiast pamiętajmy też o tym, kryształ to nie tylko seniorzy, to również te młodsze roczniki, aż do tych najmłodszych prowadzonego przedszkola. I myślę, że właśnie przez sport, przez aktywność my najbardziej będziemy rozwijali tę nasze dzieci, naszą młodzież. Natomiast wracając jakby też do podsumowania, myślę, że ten rok był na pewno ciekawy, ale dla mnie najważniejsze zawsze jest to, że mamy bardzo dobrą współpracę z radnymi, z sołtysami. Bardzo dziękuję też współpracownikom, pracownikom i kierownikom, dyrektorom naszych jednostek, bo nie ma możliwości realizowania tych wszystkich zadań bez tych wszystkich osób, które wymieniłem, bez organizacji pozarządowych, bez strażaków i mógłbym pewnie wymieniać tak dalej, ale chodzi o to, że w momencie, gdy jest grupa osób, która chce coś zrealizować, chce coś zrobić i są ku temu ręce, głowa, to wtedy jesteśmy w stanie zawsze zrealizować więcej. Udało się zrealizować większość inwestycji, udało się zrealizować większość projektów społecznych i mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy również szli taką drogą postępu, rozwoju. To jest właściwa droga, bo ma taką też akceptację. Tego typu działania, jak na przykład zmiana też wizerunku urzędu, pojawienie się najpierw parkingu z tyłu urzędu, teraz miejsc parkingowych z przodu urzędu, to też jakby pokazuje, że pamiętamy nie tylko o tym, że to my i to dla nas, bo tworzymy kolejne miejsca związane z rekreacją, kolejne miejsca i nie tylko w mieście w Glinojecku, ale również na terenach poszczególnych sołectw. I myślę, że to jest ważne, że w tej współpracy widzimy siebie nawzajem i to ten drugi człowiek zawsze gdzieś jest dla nas najważniejszy i jest on nam bardzo potrzebny.
Panie burmistrzu, ale w związku ze zmianą wizerunku urzędu poprzez inwestycje, które się tam odbyły, nie brakuje głosów, że nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Proszę powiedzieć, czy to jest niewykonalne, czy też po prostu zabrakło środków na ten cel?
Ani jedno, ani drugie, bo myślę, że pojawiły się oczywiście tego typu głosy, że można by było wykonać podjazd, a nawet powinno się ten podjazd wykonać. Natomiast ze względów czysto architektoniczno-budowlanych i możliwości wykonania tego podjazdu w zakresie, jakim realizowaliśmy remont naszych schodów, nie było to fizycznie możliwe bez wykonania dokumentacji, bez stosownych pozwoleń. Ewentualnie wykonanie tego jako zadania dodatkowego wiązałoby się z wykonaniem tak długiego podjazdu, jak mniej więcej jest przy naszym ciechanowskim szpitalu. To też dla wyobrażenia, jak ten podjazd powinien wyglądać, żeby on spełniał wszelkiego rodzaju przepisy.
No bo byłby za stromy, rozumiem, tak? Bez wyciągnięcia go.
W innej formule byłby nieakceptowalny architektoniczno budowlanie, więc bardziej rozważamy w przyszłości pojawienie się windy. Natomiast też przypominam, że jest możliwość zawsze też umówienia się i my naprawdę jako pracownicy, jako urzędnicy nigdy nie stwarzamy problemu, żeby załatwić sprawę tak, ażeby każda osoba była zadowolona. Oczywiście załatwiona pozytywnie jej sprawa. Czy to będzie pozytywna, czy negatywna decyzja, ale sprawa ma być załatwiona tak, żeby ta osoba wiedziała dlaczego. Tak, a nie inaczej, bo też przepisy nas w wielu miejscach ograniczają.
Czy otwarcie w przyszłym roku Gminnego Centrum Integracji Zawodowej i Społecznej w Glinojecku rozwiąże ten problem kontaktu z osobami niepełnosprawnymi? Czy w tym ośrodku, który będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, będzie można właśnie tam kierować i umawiać na spotkania?
To jest też jeden z kolejnych celów, które stawiamy przed rozbudową ośrodka pomocy społecznej, pojawieniem się Centrum Integracji Zawodowej, Rehabilitacji Społecznej. To jest miejsce, które ma być w pewnym sensie skierowane do wszystkich, zarówno do organizacji pozarządowych, dla osób najmłodszych, placówki wsparcia dziennego, dla naszych seniorów, ale również osób niepełnosprawnych, których jakby potrzeby też są zupełnie inne. Pamiętajmy też o tym, że 80% budynku jest dostosowane już do funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Zarówno podjazdy, łazienki, szerokości drzwi. W momencie, gdy projektowaliśmy tam, ten budynek są już zgodnie z normami, które mogliśmy zrealizować. Przy istniejącym budynku, przy istniejących barierach architektonicznych nie jest to też wszystko takie proste. Ale jeszcze raz podkreślę, ważne jest to, że my nie jesteśmy zamknięci na naszego klienta, naszego interesanta, a wręcz przeciwnie, jesteśmy w stanie realizować wiele działań. Ja na przykład też powiem osobiście, niektóre sprawy ze względu na sytuację życiową naszych mieszkańców realizowałem na przykład w ich miejscu zamieszkania. I też nie stwarza to dla mnie problemu. Natomiast to nie jest też tak, że jesteśmy w stanie realizować wszystko od ręki, tak jak chcielibyśmy, bo czasami są różnego rodzaju przeszkody.
Panie burmistrzu, budżet na 2023 rok jest uchwalony. Proszę powiedzieć, jakie najważniejsze zadania znajdą się w nim na przyszły rok?
To ja może odpowiem też tak w pewnym sensie ciekawie. Przede wszystkim są wszystkie zadania, które związane są z nastawieniem na drugiego człowieka. Bo patrzymy na budżet, że ponad 28% budżetu idzie, jest skierowane na inwestycje. Gdybyśmy nominalnie zwracali na to uwagę, to każdego roku, od kiedy objąłem tę zaszczytną funkcję, realizujemy coraz wyższy budżet na wydatki inwestycyjne. 7 świetlic wiejskich w różnych miejscowościach będziemy chcieli zrealizować nie tylko przy środkach związanych z funduszem sołeckich, nie tylko ze środków własnych, gminnych, ale również przy wykorzystaniu dotacji rządowych, związanych z Polskim Ładem, samorządowych, związanych z programem rozwoju obszarów wiejskich, przyznawanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Oprócz tego realizacja, myślę, że niedocenianej inwestycji, jaką jest kolejny etap modernizacji oczyszczalni ścieków, bo bezpośrednio my nie widzimy, jak to przekłada się na lepsze oczyszczanie, na lepsze środowisko, na lepsze oczyszczanie ścieków, na lepsze środowisko, na zmniejszenie ilości substancji, które trafiają później na oczyszczalnię, ale jednocześnie widzimy, że zakład jest coraz w lepszej kondycji pod względem funkcjonowania, pomijając te aspekty finansowe, kadrowe, osobowe, to modernizacja powoduje też, że ta oczyszczalnia oprócz tego wyglądu estetycznego, który pewnie też jest najmniej ważny, przede wszystkim ingeruje w tą kwestię technologiczno-techniczną. Ponadto będziemy nadal realizować działania związane z Funduszem Sołeckim. Przypomnę, ponad 600 tysięcy złotych w następnym budżecie jest przeznaczonych na te działania. Ponad 6 milionów 300 tysięcy będzie przeznaczonych na realizację inwestycji związanej z rozbudową i przebudową rowu i tym samym pojawieniem się nowej ulicy Spokojnej na tym terenie. I myślę, że też ważne jest to, nadal będziemy rozbudowywać ośrodek pomocy społecznej, nadal będziemy kontynuowali te działania. Na to wszystko potrzeba wkładu własnego. Nie zapominając o działaniach związanych z kulturą, sportem, oświatą, przeznaczamy jak co roku środki na przebudowę budynków związanych ze szkołami, funkcjonowania tych jednostek oświatowych, ale jednocześnie widzimy, że wiele działań, które są realizowane, w pewnym sensie są nie do końca przekładają się na funkcjonowanie, natomiast będziemy chcieli, aby było to też bardziej zauważalne zarówno dla uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. Komfort w wielu miejscach, czy to w Woli Młockiej, czy w Ościsłowie w szkole, czy w szkole podstawowej w Glinojecku, zarówno dla dzieci, jak i kadry, on się poprawia. Nowe łazienki, nowe okna, nowe parkingi, nowe zagospodarowanie terenu. To robimy wszystko dla poprawy jakości funkcjonowania tych placówek.
No także monitoring dla poprawy bezpieczeństwa.
I też te wszystkie wskaźniki na przykład pokazały, że jest to ważne, bo jeżeli wskaźnikiem w przeglądzie, w konkursie na przykład jest egzamin ósmoklasisty, no to znaczy, że funkcjonowanie i finansowanie szkolnictwa mimo wielkich trudów i wielkich tak naprawdę obaw, ile dostaniemy w kolejnym roku subwencji, ile środków będziemy musieli dołożyć z własnego budżetu na funkcjonowanie chociażby oświaty.
Panie burmistrzu, rozpoczyna się nowa perspektywa unijna, wprawdzie troszeczkę opóźniona o 2 lata, ale jednak pan marszałek ogłosił, że w styczniu pierwsze konkursy o nabór wniosków zostaną ogłoszone. Czy szuflady Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku są już pełne projektów, tylko czekacie na ogłoszenie naboru wniosków?
Trzeba też oddać szeroko tę sprawę, podziękować pracownikom, którzy aplikują, którzy piszą wnioski, którzy następnie realizują i rozliczają te inwestycje, bo nie ma żadnego projektu, który by był bez zespołu inwestycyjnego, zespołu księgowego, ale i zespołu organizacyjnego kolejnych poszczególnych osób związanych z funkcjonowaniem tego projektu. Mamy oczywiście różnego rodzaju dokumentacje przygotowane, które chcielibyśmy realizować. Nie wiem, na jakiej zasadzie i jak szybko uda się uruchomić te środki, o których pani redaktor powiedziała, bo widzimy te perturbacje na linii rządowo-unijnej, perturbacje natomiast najprawdopodobniej będą mniej dotyczyły samorządów, które niektóre działania będą mogły wprowadzić, natomiast też należy powiedzieć jakby sobie całościowo, że to nie będą takie środki, o jakich my marzymy. Zawsze tych środków jest za mało, natomiast ja liczę na to, że ten podział statystyczny, o który walczył pan marszałek Struzik wraz z radnymi samorządu województwa mazowieckiego, on dzisiaj przyniesie też nam dodatkowe korzyści, chociażby z tego powodu, że znajdziemy się z możliwością finansowania niektórych naszych działań z programu tzw. Polski Wschodniej. Tym samym te kryteria dla obszarów poza obszarem metropolitalnym warszawskim będą pozwalały na przykład na lepsze finansowanie pod względem podziałowym, czyli nie zawsze 50% wkładu własnego będą stanowiły nasze środki gminne, natomiast może to być na przykład tylko 15, czy 20, czy 25%, a to już naprawdę nas zbliża też do tego, żeby te nasze środki na wkład własny nam wystarczały, bo trzeba to powiedzieć jasno i dzisiaj aplikowanie o kolejne dodatkowe fundusze związane jest i obarczone jest posiadaniem stosunkowo dużych środków na wkład własny. Ulica Spokojna, 60% udało się pozyskać z samorządu województwa, natomiast 40% to nasz wkład własny. Przy świetlicach wiejskich ten wkład własny to już 15%. Więc ważne jest też to, żeby pamiętać, jak to wygląda całościowo.
Panie burmistrzu, kolejne wyróżnienie dla Glinojecka, tym razem w rankingu gmin województwa mazowieckiego. Po wyróżnieniu za budowę targowiska w tym roku, no to chyba taki miły gest i miły moment w życiu samorządu. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie mają takie sygnały dla samorządowców?
Przede wszystkim to jest docenienie ciężkiej pracy, którą wykonują pracownicy, urzędnicy. Ja też nie popadam w pewnego rodzaju hura optymizm, natomiast cieszę się, że to są wyróżnienia typowo statystyczne, czyli jakby w pewnym sensie mało uznaniowe, że są to wyróżnienia związane z targowiskiem, na które głosowało wielu naszych mieszkańców, obywateli, którzy nie zawsze byli z naszej gminy, ale zauważyli, że to targowisko naprawdę fajnie funkcjonuje, że ono jest naprawdę zmienione, a z drugiej strony tam nie ma wielkiego nadęcia, tam nie ma wielkich różnych kosztów, które są niepotrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o targowisko, to jeszcze tylko pół zdania, bo ważne jest dla mnie to, że wystawcy czy sprzedający, oni są ze sobą naprawdę bardzo silnie związani i tym samym naprawdę funkcjonowanie tego targowiska to przede wszystkim ich zasługa. A dzięki temu nasi obywatele mają, nasi mieszkańcy mają łatwiej kupić dobre produkty jakościowo. Mam nadzieję, że w miarę przystępnych cenach, bo dzisiaj ta inflacja na pewno, którą odczuwa każdy.
No ale na to samorząd nie ma wpływu, prawda?
Natomiast ja właśnie chciałem to też jakby głęboko podkreślić, że te działania, które my możemy realizować i te, które są od nas zależne, to staramy się naprawdę zmniejszać maksymalnie te obowiązki naszych mieszkańców, naszych obywateli, ale jednocześnie wracając do samych wyróżnień, ja wierzę też w to, że tam, gdzie jest praca, tam przychodzą pewnego rodzaju sukcesy, jak to kiedyś było, laury. Też oczywiście bardzo się cieszę, natomiast będę podkreślał, że to jest działanie związane ze współpracą, ze zgodą i z tym, że jesteśmy w stanie realizować więcej dzięki tej współpracy.
Panie burmistrzu, dosłownie godziny, kilkadziesiąt godzin dzieli nas od tych ważnych dla Polaków świąt Bożego Narodzenia. Czego chciałby pan życzyć swojej rodzinie takiej samorządowej oraz mieszkańcom miasta i gminy Glinojeck?
Ja myślę, że przede wszystkim dużo zdrowia. Ja wiem, że jest to słowo w pewnym sensie powtarzane i w różnych przypadkach odmieniane podczas życzeń świątecznych, ale myślę, że ono jest naprawdę istotne. Jednocześnie chciałbym życzyć wszystkim, tak jak dotychczas, współpracy, zgody i też tak naprawdę powiem takiej dużej szlachetności w tym działaniu samorządowym, bo ja czuję wsparcie strażaków, ja czuję wsparcie pracowników, ja czuję wsparcie sołtysów, radnych, innych organizacji. Ja zawsze mówiłem, że tam, gdzie jest drugi człowiek, który poda nam rękę w najtrudniejszym momencie, to jesteśmy najszczęśliwsi na świecie. Więc to szczęście, którego mógłbym Państwu życzyć, to właśnie związane jest z tym, że widzimy drugiego człowieka, widzimy jego potrzeby i w tych trudnych momentach jesteśmy w stanie podjąć taką decyzję, bądź przyjąć taką postawę, żeby temu drugiemu człowiekowi pomóc. A głównym zadaniem samorządu jest poprawa jakości życia naszych mieszkańców. I tego wszystkim naszym mieszkańcom życzę, żeby oni odczuli na własnym przykładzie, na własnej rodzinie, to, że są zdrowi, szczęśliwi, radośni, a my będziemy się starali dalej tym kierunkiem podążać.
A mówił te słowa pan Łukasz Kapczyński, burmistrz miasta i gminy Ginojeck. Panie burmistrzu, na pana ręce serdeczne życzenia dla wszystkich pracowników, także dla mieszkańców od naszej redakcji. Dziękuję za to spotkanie.
Ja dziękuję również za to spotkanie i jeszcze raz zdrowych, wesołych, ale i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich Państwa.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia.